W tej chwili mamy taką sytuację, że rezerwa celowa została już wykorzystana i aby ten niedobór na zasiłki, na odprawy emerytalne i wszystkie inne świadczenia rodzinne uzupełnić, trzeba pokryć niedobór. I minister finansów odpowiedzialny za ten stan rzeczy musi to uzupełnić. A przecież musimy sobie przypomnieć sytuację, kiedy pan minister Boni dla zaspokojenia potrzeb deficytu budżetowego zabrał właśnie z tej części budżetowej 1 300 000 000 i poleciał do ministra finansów i mówi: mam oszczędności, proszę, daję na łatanie dziury budżetowej. I tak wygląda właśnie polityka drużyny z boiska piłki nożnej pana premiera Donalda Tuska, która nie dba o interesy tych, o których powinniśmy szczególnie zadbać. I ja się pytam właściwie tak, co zrobiliśmy z naszą wolnością? Przecież nie o to nam chodziło. Ale tak to wygląda.
Tutaj celem uzupełnienia wypowiedzi koleżanki powiem w ten sposób. No w tym roku mieliśmy i uczestniczyliśmy jako parlamentarzyści w nowelizacji ustawy budżetowej. Ustawa budżetowa po nowelizacji zakłada deficyt 27 miliardów złotych. W tej chwili widać wyraźnie, niestety, że ten deficyt prawdopodobnie będzie większy z powodu niewykonania na przykład dochodów planowanych przez prywatyzację. Największym problemem tego rządu, na który nie zostałem poinformowany ani nie uzyskałem odpowiedzi, jest pytanie, ile w ciągu 2 lat ten rząd zaciągnął długów i o ile wzrosło zadłużenie naszego kraju. To pytanie zadałem w czasie debaty w Senacie. Pan minister, miałem nadzieję, odpowie mi w formie pisemnej. Pytanie padło w sierpniu, odpowiedzi nie ma. W związku z tym analizowałem materiały GUS-owskie i okazuje się, że w czasie rządów tej koalicji zadłużenie naszego kraju wzrosło o prawie 100 miliardów złotych. W tym roku, jeśli chodzi o dane na miesiąc wrzesień, zadłużenie wzrosło o ponad 10%. Zapaść finansów publicznych, którą jesteśmy świadkami, której ostrzegaliśmy od 2 lat, jest faktem. W przyszłym roku prawdopodobnie naruszymy 55% tak zwanego progu ostrożnościowego. Być może zbliżymy się do 60%, czyli do tego poziomu, którego przekroczyć nie można, ponieważ narusza się zapis konstytucji. Zadłużenie naszego kraju sięga w tej chwili na miesiąc sierpień, wrzesień około 630 miliardów złotych. Pan minister finansów na debatach w Senacie wielokrotnie na 2 lata temu zwracał uwagę, że ten rząd i ta koalicja nie będzie zadłużała w takim stopniu naszego kraju jak rządy PiS-u. Jak widać, takiego przyrostu zadłużenia w historii naszego kraju do tej pory jeszcze nie było. I to, wydaje się, będzie skutkowało na najbliższe dziesięciolecia i niestety będziemy musieli spłacać te długi, które zostały w tej chwili zaciągnięte. Drugim elementem, który nie wyszedł wyraźnie temu rządowi, to jest kwestia wzrostu bezrobocia. Chcę przypomnieć, że bezrobocie w tej chwili jest na poziomie 1 700 000 osób. Proszę zwrócić uwagę, ile polskich rodzin niestety dochody ma zmniejszone z powodu tego wzrostu bezrobocia. W tym roku będziemy bezrobocie mieli na poziomie około 12%. Ja tylko pragnę Państwu przypomnieć, że w zeszłym roku o podobnej porze bezrobocie przekroczyło 8%. W tej chwili mamy powyżej 11%. Uważa się, że w grudniu będziemy mieli 12. mówi ten rząd i pokazuje się na mapie Europy, wskazując o tak zwanym wzroście PKB. O tym, że prawidłowo zarządza. Ten wzrost to nie jest zasługa tego rządu, to wzrost jest zasługą polskich przedsiębiorców, którzy w tych trudnych warunkach są w stanie wygenerować dodatkowe środki i spowodować i spowodowały ten wzrost. Obawiam się, że przyszły rok, rok, w którym rząd zakłada deficyt budżetowy powyżej 50 miliardów, jest bardzo wątpliwy. Ten deficyt będzie prawdopodobnie koło 80 miliardów. Proszę zwrócić uwagę, że przyszły budżet będzie składał się z dwóch formuł. Z budżetu będzie wydzielona tak zwana część środków unijnych, która de facto będzie prawdopodobnie wiązała się z deficytem 15 miliardów. Proszę zwrócić uwagę, że ten rząd chce pożyczyć z Funduszu Rezerwy Demograficznej 7,5 miliarda. Planuje 52 miliardy deficytu w tym klasycznym budżecie. I jak się sumuje te wszystkie deficyty, to okaże się, że suma 80 miliardów wydaje się bardzo prawdopodobna.
Albo ostrożna.
Albo ostrożna, może być nawet więcej. Jeżeli patrzymy na zadłużenie krajów tej części Europy, bo to nas na pewno interesuje, jak wygląda sytuacja w tak zwanych krajach postkomunistycznych. Związek Radziecki, czyli obecna Rosja, zadłużenie w tej chwili w Rosji wynosi około 7% w stosunku do PKB. Słowacja. Zadłużenie wynosi około 30 kilku procent. W sytuacji, kiedy kilka lat temu wynosiło około 45-50%. Czyli te kraje wyraźnie spowodowują spadek zadłużenia. Z krajów, które mają najwyższe zadłużenie z byłych krajów demokracji tak zwanej ludowej, Węgry, no to niestety kraj, który przekroczył w 2003 roku, wtedy kiedy nasz minister był pracownikiem bodajże na terenie Republiki Węgierskiej jednego z instytutów ekonomicznych, wówczas przekroczono 80%, w tej chwili to zadłużenie wynosi 85-90% PKB, czyli jest wyższe niż w naszym kraju. Państwo słyszycie, że pan premier tutaj próbuje wprowadzić zmiany dotyczące naszej konstytucji. One dotyczą co prawda tak zwanej sfery politycznej, ale chciałbym zwrócić uwagę, że uważam, że majstrowanie przy konstytucji będzie dotyczyło tego zapisu 60%, którego ten rząd, ani żaden rząd Rzeczpospolitej nie powinien przekroczyć. I to jest prawdopodobnie początek drogi, która będzie nas dużo kosztować w najbliższych latach.
Chcieliśmy podsumować 2 lata rządów PO-PSL, nie ma co podsumowywać. Sukcesów nie ma, same porażki, więc my jako posłowie, parlamentarzyści opozycyjni jesteśmy zobowiązani dla regionu te porażki wskazywać. Z tego względu, że 2 lata temu, gdy ta koalicja obejmowała rządy, mieliśmy wielkie nadzieje, bo życzyliśmy dobrze regionowi. Przecież mamy bardzo mocno, wysoko postawionego konstytucyjnego ministra. Mamy członków najwyższych władz partyjnych w koalicji, doświadczonych parlamentarzystów. No i co z tego, proszę państwa, nic. Okazuje się, że my musimy bronić regionu jako posłowie parlamentarzyści opozycyjni przed dalszą degradacją. Okazuje się w najbliższych dniach, okazuje się, że kontrakt dla pogotowia, o który walczyliśmy przez 2 lata, dodatkowy, najprawdopodobniej go nie będzie, bo nowy wojewoda odpowiedział Solidarności, że nie ma. Bronimy spółek przed przeniesieniem na przykład do Rzeszowa i to robimy my, parlamentarzyści opozycyjni. Miał być ZUS przywrócony. Nadal tego ZUS-u przywróconego nie ma, więc ja żadnych sukcesów osobiście nie widzę. My tutaj z panią poseł Barbarą Marianowską jesteśmy członkami Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych i z przerażeniem obserwujemy, jak cięcia budżetowe są robione na służbach ratowniczych. Dwa tygodnie przed stuleciem TOPR-u toprowcy dowiedzieli się, że najprawdopodobniej śmigłowcem będą na korbkę chyba latać, bo mają cięcia budżetowe aż o 10%. Więc niestety ta koalicja nic dobrego dla naszego regionu nie wnosi i nie wskazuje żadnych nowych, perspektywicznych obszarów, w którym nasz region mógłby się rozwijać.
Szanowni Państwo, była ankieta robiona, 600 osób było ankietowanych, zwolenników Platformy Obywatelskiej, żeby wskazali sukcesy Platformy Obywatelskiej i PZL-u. I odsłyszeć, jakie były wyniki? Nic. To było nic, że nie zrobiła, ale gdyby nic nie zrobiła, to może by było dobrze, ale wskaźniki się pogorszyły, szczególnie chcę zwrócić uwagę na rolnictwo. Tutaj trzeba powiedzieć, dwukrotnie zmalały dochody, można powiedzieć, rolników, bo ceny zbóż były za naszych czasów 700 zł, dzisiaj mamy około 300 zł, więc to wskaźniki same mówią za siebie. Pan Donald Tusk zachowuje się na scenie międzynarodowej jak Papkin, wszyscy go poklepują, jesteśmy, można powiedzieć, poprawnie polityczni, ale co za tym idzie? Mieliśmy być czwartym państwem po Niemczech, po Francji, Hiszpanii miała być Polska. Mieliśmy być pierwszym państwem wśród nowo przyjętych. Co jesteśmy? Po prostu nasza polityka zagraniczna jest w odwrocie i trzeba zwrócić uwagę na fakt, że sobie tak podporządkowali, że w zasadzie się już dzisiaj absolutnie nie muszą państwa takie jak Niemcy czy Sarkozy nie muszą się absolutnie z Polską liczyć, dlatego że my tylko kiwamy, przytakujemy i jesteśmy bardzo spolegliwi w każdych sprawach, które dotyczą nawet spraw naszych narodowych.
Ponieważ jestem członkiem Komisji Skarbu Państwa, jest to ważny dział, ważny resort i ostatnio oglądałem ranking ministrów, tych najostrzej ocenianych, czyli najgorszych można powiedzieć i niestety w tym rankingu w TVN24 pan minister skarbu był po wszystkich kobietach ministrach na ostatnim miejscu, czyli na pierwszym, jako ten, który nieudolnie ten resort prowadzi. I ja mogę przyłączyć się do tego, tak, istotnie, bo wszyscy obserwowaliśmy sprawę prywatyzacji stoczni na wybrzeżu i z tego po prostu nic nie wyszło. Lipa. Wszystko było piękne, ładne, złudne. To, proszę Państwa, obrazuje, jak to jest przykra sprawa i jak jesteśmy przez pewnych propagandystów rządu tego tutaj nęceni tym cudem gospodarczym, tym, o czym faktycznie mówił w expose pan premier Donald Tusk. Ja tu mam, proszę Państwa, obietnicę złożoną przez Donalda Tuska w expose. Jest ich tutaj, z tego expose. I w tym wszystkim mieści się to wszystko, o czym tu mówili wszyscy posłowie. 170 tysięcy bezrobotnych, czy 150 tysięcy przybywa prawie co miesiąc. To jest bardzo duża suma. Jak ja jestem członkiem Komisji Skarbu i widzę tych stoczniowców po tym okresie, który już jest za nami, przyjeżdżających i mówiących wprost do ministra, okłamaliście nas, my przyjedziemy, jest zapowiedziany przyjazd tych stoczniowców 18 chyba grudnia do Warszawy. To wszystko obrazuje, bo to nie chodzi tylko o stocznię, tylko to chodzi o kooperantów. To jak specjaliści wyliczyli, to jest około 500 firm kooperantów, które współpracują ze stoczniami, a wszystkich osób, którym grozi bezrobocie z tego powodu, dochodzi do 100 tysięcy. To są poważne problemy i one nie tylko na wybrzeżu się odbywają, ale w każdej jednej części Polski. Nie tak miało być. Przecież pamiętamy hasło główne, by żyło się lepiej wszystkim Polakom. Jak jest? Są jeszcze, jak powiedziałem, propagandyści, którzy nie wiem, na jakiej podstawie mówią, że jest okej. Okay. No tak, chyba że Zbycho, Rycho, Miro gdzieś tam na stacjach benzynowych czy na cmentarzach się umawiają i lobbują w jakimś tam kierunku. To są sprawy tajemne, ale myślę, że przyjdzie czas, że ta ocena będzie dokonana i to dokonana surowo.
Mam takie pytanie ogólne. Jak panowie posłowie wytłumaczą fakt, że pomimo tylu porażek rządu Tuska wciąż w sondażach ludzie wolą głosować na Platformę jako na to mniejsze zło.
O, proszę, tu pan Michał się zgłasza.
Od razu się zgłasza. Największe osiągnięcie, jakie pan premier ma, Donald Tusk, to jest właśnie doskonały PR. I to ma sukces niewyobrażalny. Dziękuję bardzo.
Ja bym powiedział, panie pośle Michale, z tym PR-em to my tak się też nie dajmy wpuszczać. Tylko nazwijmy to uczciwie. Ma pewną grupę propagandystów, tak jak to było za PRL-u, tak to jest i teraz.
Samorządy, przepraszam, dlatego samorządy proszę, nie mogą się wypłacić, dlatego że właśnie te pieniądze, 30% budżetu idzie do oligarchów. I to jest problem najważniejszy. Dopiero następny rok będzie rokiem kryzysowym. Ten, który przyjdzie.
Może jest tak, że ludzie wolą jednego konkretnego i znanego cały czas tego samego oligarchę, czy kogoś innego z politycznego nadania, bo jest znany tak jak obecnie były szef gabinetu politycznego pana Grada na Azotach, prawda? No ale wyście robili karuzelę stanowisk na Azotach szalonych, no. Tam w ciągu półtora roku się wymieniło chyba 30 osób w radach.
Bo myśmy sprawdzali ludzi.
Panie redaktorze, przepraszam, jedno zdanie. Jeżeli pan dotknął tego tematu, to myślę, że jeżeli tak Polacy jeszcze myślą, to funkcjonuje jeszcze homo sowieticus w nas. I koniec, i to jest puenta.
Dobra,
moja. Proszę.
Ja to powiem. Więc tak, Platforma straszyła kaszyzmem.
Kaczyzmem.
Cały czas straszyła.
I faszyzmem.
Tak, że będziemy, że straszyła PiS-em. Naród straszyła PiS-em, że będzie zamach na demokrację. A teraz proszę zauważyć, co robi Platforma. Platforma zrobiła właściwie to, czym straszyła. Pierwsze, zlikwidowała ustawę o NIK-u i sporządziła taką ustawę, takiego bankruta, takiego nieudacznika nikowskiego, który nie spodziewajcie się państwo, żeby nikt teraz robił dobre kontrole. Nie będzie dobrej kontroli nikowskiej. Jest to po prostu niemożliwe według tej procedury, która wyszła z tej ustawy, którą spłodziła rząd, który wydał tą ustawę jako projekt, a parlament ją zaakceptował, ale Bogu dzięki jeszcze prezydent...
No, większością.
Większością, tak, tą większością, ale jeszcze prezydent nie podpisał na szczęście. To jest pierwsze. Drugie, to zauważcie zamach na CBA, a miało być zgodnie z tym, co tutaj te tezy, walka z korupcją. A czymżeż jest CBA? CBA to jest właśnie walka z korupcją, a tutaj jest zamach i likwidacja CBA. Czyli,
z korupcją przygotowaną na najwyższe urzędy w państwie.
Oczywiście, czyli proszę państwa, co robi Platforma? Platforma niszczy demokrację, czyli słodkie jabłka demokracji zjada sama i nie daje narodowi nic.
Ponieważ dużo się mówi właśnie o deficycie budżetowym, mało się mówi o rzeczywistym deficycie sektora finansów publicznych, czyli liczając to samorządy, który jest, gigantyczny.
Tak.
Dla mnie nie ulega wątpliwości, że w przyszłym roku będzie niejedno hokus pokus, jeszcze zobaczymy, żeby tylko nie przekroczyć 55%, czy szachu machu 60%. Procent, bo już wyprowadzanie FUS-u bodajże przerabialiśmy poza budżet, teraz środki unijne. I mam pytanie właśnie, czy panowie oraz pani wiedzą, bo to mnie ciekawi, te informacje nigdzie nie znalazłem, co po przekroczeniu tego progu ostrożnościowego się stanie? Czy zostaje wszystko na przykład zamrożone?
No oczywiście, no zgodnie z dyscypliną ma być ograniczenie wypłat z budżetówki i to jest rygor taki, jak mówi ustawa o finansach publicznych.
Czy czwarte wydatków naszego państwa to są wydatki sztywne i one mają niestety tendencję wzrostową. Około 10-15 miliardów co roku dochodzi dodatkowo w stosunku do roku wcześniejszego. I jeżeli się nie podejmie w ciągu najbliższych 2-3 lat zdecydowanych działań, które będą powodowały, że ilość tych wydatków sztywnych będzie mniejsza, to w tym momencie nie ma takiego rządu, który będzie w stanie się w nieskończoność zadłużać i realizować jednocześnie te wydatki sztywne, o których mówimy.
A jakby się Państwo ustosunkowali do takiej tezy, że po przekroczeniu pewnego poziomu fiskalizmu i obciążeń podatnika, różnie się to szacuje, niektórzy to szacują na 80% dochodów oddawanych państwu i praktycznie w tej chwili tyle oddajemy w różnej formie, tak naprawdę według wyliczeń niezależnych instytutów, wzrost obciążeń nie skutkuje wzrostem wpływów, tylko rozrostem szarej strefy. I ten 1% wzrostu gospodarczego, gdzie 3% w zasadzie to jest chyba błąd statystyczny, to jeżeli to jest zasługa szarej strefy, być może tak naprawdę. Ja pamiętam sytuację, kiedy obniżono akcyzę na alkohole i wpływy z tego tytułu wzrosły zamiast spaść.
Poruszył Pan ważny temat, który de facto kwestia fiskalizmu. I tutaj padał zarzut ze strony koalicji PO i PSL. Fiskalizm rząd PiS-u de facto zmniejszył. Proszę zwrócić uwagę, że ta składka rentowa, która dotyczyła wielu grup społecznych, ona spowodowała napływ dodatkowych środków, które zmniejszyły prawdopodobnie efekty tego kryzysu, ponieważ konsumpcja była wyraźnie zwiększona. I powiem szczerze, że
złoty zawsze zostało.
Tak jest. Oczywiście. Czyli te elementy były realizowane, czyli zmniejszanie fiskalizmu. Ma Pan w zupełności rację. Fiskalizm w takich krajach jak Niemcy na przykład na przestrzeni ostatnich 10 lat wyraźnie wzrasta i tam, gdzie ten fiskalizm wzrasta, wyraźnie wyhamowuje dynamika wzrostu PKB i wzrostu gospodarczego. I tutaj należy się zastanowić, czy wzrost fiskalizmu daje efekty, tak jak Pan powiedział, które przełożą się na tak zwane dochody budżetu państwa. Powiem szczerze, że budżet, który był w 2007 roku i 2008, on wskazywał zmniejszenie fiskalizmu właśnie. To było dość charakterystyczne, że z roku na rok fiskalizm malał. Proszę zwrócić uwagę, jak to jest, bo poruszył Pan dość ciekawy temat, jak to jest, że PKB wzrasta o 1,2, a dochody państwa maleją. Czyli de facto w tym momencie w skali, czyli to jest charakterystyczny dowód na to, o czym Pan mówił, że nie zawsze, podobne pytanie zadałem w Senacie. Wydawało mi się, wie Pan, że to jest element, który powinien być równoległy. Czy wraz z wzrostem PKB powinniśmy mieć wyższą ściągalność dochodów, a tu się nagle okazało zupełnie inaczej. I to było spowodowane naszymi posunięciami Zyty Gilowskiej.
Obniżenie
składki, no, która spowodowała, że to się rozeszło, ale to dało ten efekt przyrostu PKB.